Dzień dobry, przed mikrofonem Katarzyna Fortuna, w studiu Marta Eloy-Cichocka i Piotr Pio Kaliński. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
A spotykamy się w związku z premierą, z premierowym wydaniem dzieł Rolanda Topora. Dwa przepięknie wydane tomy przed nami i jeszcze wyjątkowa premiera, tłumaczenie autorstwa Marty Eloy-Cichockiej, chimerycznego lokatora, od którego to wydawnictwo Lokator wzięło swoją nazwę, bo to właśnie nakładem lokatora ukazują się dzieła Rolanda Topora. O zawartości zaraz porozmawiamy, ale może zacznijmy od tej premiery chimerycznego lokatora, czyli patrona wydawnictwa Lokator.
Wszystko się zgadza. Duża premiera jak na nasze wydawnictwo, ale okazja też do tej premiery duża, dlatego że w zeszłym roku obchodziliśmy 20-lecie istnienia, co też spowodowało nas do tego, aby przypomnieć tak naprawdę twórczość Topora w Polsce. Nie to, że ona nie była znana, bo Topor już był wydawany przez lata, natomiast no niestety nie miał zbyt dużego szczęścia do wydawców. Te wydawnictwa, które wychodziły w latach 90., no najczęściej do naszych czasów już się dawno rozpadły, klej puścił i szwy się rozeszły. No i jeśli ktoś ma na półkach wydania w takich biało-kolorowych okładkach, no to sam wie dobrze, że czytać się tego już raczej nie da. No minęło na tyle dużo czasu, że też się troszkę język zmienił. W związku z tym tak naprawdę postanowiliśmy zrobić Topora od nowa. Tu świetnym jak gdyby impulsem do tego było właśnie urodziny Lokatora, bo
20-lecie w zeszłym roku obchodzone.
Bo było to duże przedsięwzięcie i tak naprawdę zebranie tych dzieł, jednak wybranych, a nie zebranych, czyli wyselekcjonowanie tego, co według nas najlepsze, no troszkę trwało. Dużo czasu zajęła praca nad redakcją. Dużo czasu też czekaliśmy właśnie na tłumaczenie chimerycznego lokatora i dopiero tak naprawdę niedawno udało się to, że tak powiem, zebrać do drukarni, wydrukować i dokładnie dwa dni temu wypuścić dla ludzi.
I mamy to dwutomowe wydanie, przepiękne dwa tomy, czarno-białe okładki, w środku takie wyklejane pomarańczowe i bordowe strony. I pierwszy tom, tak najogólniej moglibyśmy podzielić zawartość dzieł wybranych Topora, to jest proza i dramat w drugim tomie. A pierwszy tom właśnie otwiera chimeryczny lokator. Może zanim o całym tomie i pozostałych utworach porozmawiamy, bo to też jest edycja krytyczna, to ważne, opatrzona w posłowie. Chimeryczny lokator to jest dzieło, które znamy przede wszystkim, jeśli państwo w ogóle ten tytuł kojarzą, to za sprawą filmu Romana Polańskiego, zresztą z Romanem Polańskim w roli głównej, film zatytułowany Lokator, też laureat wielu nagród. Klasyka już kina.
No i klasyka kina, rzeczywiście. No, ja myślę, że to jest film, który chyba każdy w Polsce widział ze sprawą właśnie Polańskiego. Natomiast jest to książka, która również, no, przynajmniej nam chyba te 20 lat temu też towarzyszyła. Nie wyobrażam sobie kogoś, kto nie zna chimerycznego lokatora i kto go nie czytał. Natomiast było to tłumaczenie, które wymagało już naprawdę, że tak powiem, gruntownej przeróbki i po wstępnych ustaleniach, czyli że tak powiem, zabierając się do pracy w ogóle nad tymi dziełami wybranymi, stwierdziliśmy, że to nie jest jednak już tekst, który da się redagować, tylko jednak trzeba go zrobić od początku. No i tutaj pojawiła się właśnie Marta, która z euforią, że tak powiem, przyklasnęła i stwierdziła, tak, oczywiście, to jest przecież Roland Topor, z przyjemnością się tego podejmę.
No właśnie, bo Marta Eloy-Cichocka, poetka, tłumaczka, fotografka, dziennikarka, ale też profesor iberystyki jednak i kojarzymy cię przede wszystkim jako tłumaczkę z języka hiszpańskiego. Tak, tutaj tak. Tłumaczyłaś z francuskiego.
Tymczasem właśnie język francuski jest moim pierwszym językiem obcym i ja generalnie jeszcze wiem, że w jakichś biogramach często mi to jest wytykane, że jestem właśnie frankofilką, bo ja jestem frankofilką. Ja się generalnie wychowałam w domu zdominowanym przez kulturę francuskojęzyczną i zresztą jako młoda osoba czytałam już po francusku, znaczy czytałam, generalnie myślę, że autorzy języka francuskiego w jakiś bardzo mocny sposób na mnie wpłynęli. Ja dopiero język hiszpański przyswoiłam sobie jako 19-latka na pierwszym roku studiów. Także chimeryczny lokator, ten locataire chimérique, to jest taki powrót właściwie do korzeni dla mnie, więc taka trochę intymna podróż, czyli jakby. I też myślę, że wyobrażałam sobie jako młoda osoba, że będę tłumaczyć więcej prozy, że będę tłumaczyć właśnie też z francuskiego. Zresztą jedną powieść z francuskiego przełożyłam całą. Bardzo mi się podobała ta książka. To był Didier Van Coverlegt. Powieść nazywa się Objawienie. Ona ma taki meksykański też taki wątek, bo tam jakby częściowo się toczy akcja w Meksyku i tematem jest obraz Matki Boskiej z Guadalupe, więc to jakby może trochę łączyło te moje pasje frankofilskie z tymi hispanistycznymi. A natomiast jeżeli chodzi w ogóle o chimerycznego lokatora, to on był tłumaczony na język polski, przełożył go Tomasz Matkowski. I to tłumaczenie, ono do tego stopnia, no więc właśnie myślę, że jakby na samym początku chyba.
Ale chyba to już dosyć dawno,
bardzo dawno.
Ją mówił, tak?
Tak, i też chyba.
10 lat temu, no.
I też chyba jakby chyba pierwszym krokiem była próba kontaktu z autorem tłumaczenia, prawda? Która się nie powiodła, więc jakby to zawisło w próżni ta cała inicjatywa, czyli jakby mieć dzieła zebrane Rolanda Topora, nie mając tej takiej kluczowej powieści, takiej najbardziej znanej. To byłby duży problem. I potem rzeczywiście, ponieważ ja ten tekst. Lubiłam, ja zresztą w ogóle lubiłam inne też fragmenty, inne teksty Rolanda Topora. Nie wiem, czy pamiętacie, jest taka kolekcja takich dziwnych bajek, takich wyonaczonych bajek i tam jest taka jedna kapitalna bajka o tym, jak złota rybka spełnia życzenie pana, który nie chce wiedzieć, czy w ogóle nic się nie udaje tej złotej rybce. No i w końcu ten bohater mówi, no dobra, mam takie jedno proste życzenie, chciałbym nigdy więcej nie widzieć swoich rodziców. I ona mówi, a to jest bardzo proste. No i wyłupała mu oczy.
I to, więc typowy toporowski humor.
No tak, więc to wszystko było
czarny takie, humor.
Tak, czarny humor i taki trochę toporny też. Ale pamiętam, że mnie jako właśnie młodą dziewczynę strasznie to bawiło.
Ale ja uważam, że to jest idealna lektura na właśnie lata, nie wiem, liceum, studiów. Nie wyobrażam sobie na przykład swojej drogi przez literaturę w ogóle bez topora. To było coś takiego, co bardzo mocno odciągało od innej literatury, było odmienne, a jednak poruszało niesamowicie wyobraźnię. Więc uważam, że tak naprawdę to jest akurat autor, który powinien stale być obecny, dlatego że stale są nowe pokolenia młodzieży, która powinna się na jego twórczość nadziać. No już nie mówię o samych powieściach, które są rzeczywiście, akurat te trzy, które wyselekcjonowaliśmy, uważam za najciekawsze. Natomiast wszystkie krótkie formy oraz twórczość graficzna uważam, że jest nie do podrobienia.
Czy ta twórczość nie zestarzała się trochę dzisiaj już? Jak myślicie? Czy to, co w latach 60., 70., 80. było takie nowatorskie, czy dzisiaj też może poruszać młodych czytelników?
Ja mogę powiedzieć szybciutko, to teraz już jest vintage. Ponieważ to jest vintage, to już porusza znowu. Wiecie, to tak jak te wszystkie spodnie, dzwony wróciły, prawda? Wysoki stan powrócił. Wszystko, co nosiliśmy w latach 80.
A czy na pewno wróciło. Nam się zmieniła kultura i na pewno nam się zmienił światopogląd, ale uważam, że akurat jakby na to nie patrzeć, to Topor się nie postarzał. To znaczy, chodzi mi o to, że oczywiście żyjemy w troszkę innym świecie i inaczej patrzymy na niektóre sprawy, no ale jednak ten jego czarny humor, jaki był, taki jest. I tak naprawdę ta forma tego, tak naprawdę tego dowcipu, tego takiego umiejętności śmiania się z samego siebie, bo tak naprawdę to jest w nim najfajniejsze. No myślę, że nie jeden by chciał tak naprawdę tak umieć pisać.
Ale nie tylko to poczucie humoru, bo ja na przykład, bo z jednej strony, no więc tłumaczyłam chimerycznego lokatora, z drugiej strony redagowałam ten tom z dramatami. I właściwie, nie wiem, czy dlatego, że no właśnie, że miałam więcej czasu, żeby się nad tym wszystkim zastanawiać. Mnie na przykład bardzo uderzały takie fragmenty, które świadczyły o bardzo wnikliwych obserwacjach społecznych, historyczno-politycznych. Tam są takie sceny, czy takie migawki. One mogą być, to co mogą być migawki, ale on tam ma głęboką analizę tego, czym jest bycie imigrantem. Albo na przykład opowiadając o tych konfliktach w kamienicy, wprost wspomina o tym, że tym mieszkańcom przypomniała się wojna i zachowują się znowu, jak gdyby byli na wojnie. I to mi się, znaczy, to cały czas mi się wydaje, zwłaszcza teraz, podwójnie aktualne. Też fragment z sąsiadką, która musi odejść, bo ma bardzo ciemne oczy. Więc ona też jest imigrantką, Żydówką. To nie jest wszystko powiedziane wprost, to w ogóle nie jest powiedziane wprost, ale ta jego groteska, ona wcale nie jest taka oderwana od życia. Ona właśnie tkwi, jej korzenie tkwią w tych najtrudniejszych życiowych problemach. I to jest chyba rozdzierające najbardziej, nie? Że ponad tym się unosi ten taki gromki śmiech. Ale w momencie, w którym, nie wiem, imigranci w sztuce Zima pod stołem muszą mieszkać pod stołem, czyli sytuacja jest, a dziewczyna nie może sobie zapłacić za mieszkanie, bo jej nie stać, więc musi podnajmować przestrzeń pod własnym stołem, żeby móc płacić za czynsz. No to wszystko jest...
No tak, no bardzo... ale jednak jest to taki śmiech przez łzy, nie?
Nie, no jasne, oczywiście. Że... Znaczy przez łzy, no wiesz, no taki właśnie wisielczy humor dosłownie. I to też jest bardzo słowiańskie, powiedziałem.
Myślę, że może warto byłoby o samym toporze opowiedzieć. Pisarz, rysownik, ilustrator, artysta.
Ojciec. Ostatnio namierzyłam jego syna, nie? Nikola ma jakąś agencję reklamową.
Ja niestety już nie pochodzę z tego pokolenia, któremu udało się go poznać osobiście, pomimo to, że gdzieś tam się nasze roczniki przecięły. Ale wszystko, co nasłuchałem się o toporze, tak naprawdę wiem od Agnieszki Taborskiej, która była jego przyjaciółką i spotykała się z nim, rozmawiała o jego twórczości i sztuce jeszcze w Paryżu.
Też napisała o nim książkę, gościliśmy ją.
Dokładnie, jedną nawet książkę o toporze. Natomiast miała z nim po prostu bardzo przyjacielską i fajną relację, co też powoduje, że łatwiej jej było jak gdyby przenieść jego twórczość na grunt polski. My tak naprawdę, odkąd powstał Lokator, czyli od 2001 roku, bardzo regularnie gościliśmy w ogóle Agnieszkę Taborską u nas w klubie. Na początku jeszcze na Krakowskiej 10, potem na Krakowskiej 27 i wysłuchiwaliśmy po prostu wielu jej opowiadań, wielu jej tak zwanych wspomnień związanych z toporem. I różne były jak gdyby powody ku temu, tak? Kiedyś była promocja jej książki, czyli Abecadło Rolanda Topora. Kiedyś wystawialiśmy z kolei Zimę pod stołem też w Lokatorze. No zawsze znajdował się jakiś powód do tego, żeby Agnieszka do nas przyjechała i co nieco poopowiadała. Również Marcin Giżycki swojego czasu do nas przyjeżdżał, który pokazywał nam filmy Topora, fantastyczne animacje, które też były nagradzane w tej formie artystycznej. No i tak naprawdę ten topor zawsze gdzieś tam był. Zawsze gdzieś się przewijał przez Lokatora. Gdzieś ten duch zawsze się unosił. Ja to nawet przyniosłem do studia taki periodyk, który udało nam się wydać kilkanaście lat temu już na tak zwane 70. urodziny topora. Była to duża impreza, na której po prostu świętowaliśmy urodziny. Na
co,
które...
co to za periodyk? Proszę
to jest,
pokazać.
To jest projekt Notatnik Chimerycznego Lokatora, który został przygotowany wtedy już przez absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, moich znajomych i przyjaciół, którzy podjęli temat po prostu...
Przypomnijmy, Pioki jest nie tylko wydawcą, ale też właśnie artystą, grafikiem, fotografikiem.
No i udało mi się wtedy...
filmów też.
Udało mi się wtedy zarazić pomysłem właśnie tego chimerycznego lokatora różnych ludzi po to, żeby stworzyli własne notatniki, jak gdyby takie zapiski inspirowane tą książką. Powstała wtedy wystawa, pamiętam, że mieliśmy przedstawienie też inspirowane twórczością Topora, był koncert piosenek Topora, więc no działo się, było tego dużo. Natomiast z racji, że Lokator no, troszkę zmienił formułę od tamtego czasu, więc myślę, że też okazją teraz do świętowania już nie mógł być przedstawienie czy happening, tylko właśnie bardziej forma drukowana, najlepiej właśnie zamknięta w formie dwóch tomów.
Ale jeszcze będą kolejne, prawda?
Będzie trzeci.
Ja tam sobie ostrzę ząbki, coś mam tłumaczyć, z tego co pamiętam.
Ja myślę, że też takim przybliżeniom
topora mogą służyć posłowie. W pierwszym tomie jest to posłowie Agnieszki Taborskiej, w drugim tomie Łukasza Drewniaka, którzy o twórczości, o samym toporze jeszcze też w tych tomach piszą.
Dokładnie. No, Agnieszka zainicjowała w ogóle ten projekt ukazaniem się książki, która powstała już 2 lata temu, czyli Archipelagi Rolanda Topora. Jest to taka bardzo osobista jej opowieść o twórczości Topora. Jest to podzielone na podrozdziały związane z jego twórczością, czyli troszkę opowiada o plakatach, trochę o rysunku, trochę o sztukach teatralnych. Zbiera to wszystko w całość. Jest to projekt okraszony też całkiem sporą ilością rysunków i obrazów Topora. I to była jak gdyby wyjściowa książka do projektu, który właśnie teraz prezentujemy. Jest to projekt jak gdyby z Agnieszką ustalany, czyli jest to gdzieś z nią przemyślane, przeredagowane i ustalone, jak to miało się ukazać. Były to też w jakiejś części wybory Agnieszki, czyli każdy gdzieś mówił, co lubi, co jest mu bliskie i co lubił czytać. No i dopiero później rzeczywiście po ustaleniu jak gdyby tych wszystkich, tych 3 tomów, zabraliśmy się za pracę nad samymi tekstami.
To może jeszcze powiedzmy tutaj właśnie, co znajdziemy w tomie pierwszym. To jest Chimeryczny lokator w przekładzie Marty Eloy-Cichockiej, Księżniczka Angina w przekładzie Agnieszki Taborskiej i Bal na Ugorze, również w przekładzie Agnieszki Taborskiej oraz Posłowie Crème de la Crème, czyli To co najlepsze, też Agnieszka Taborska. Ale dobrze, no to może zatrzymajmy się przy tym Chimerycznym lokatorze, bo rzeczywiście ta historia brzmi niesamowicie przez ciebie opowiedziana, bardzo współcześnie w tym nowym przekładzie.
Znaczy, na tym mi zależało, to też były takie dyskusje.
To też jest taki język, którym dziś mówimy.
To jest w ogóle dylemat zawsze, myślę. Każdy chyba uczciwy tłumacz, zanim się podejmie nowego przekładu, powinien sobie zadać pytanie, czy warto tłumaczyć jeszcze raz coś, co już było tłumaczone. No, jakby
I po co?
No i po co? I teraz ewentualnie co zyskujemy? Jednym ze względów było właśnie takie przekonanie, że pomimo utrwalonego obrazu no właśnie Romana Polańskiego, który jakby nałożył swoją gębę na tego lokatora, to jest człowiek młody i on być może mógłby posługiwać się językiem trochę bardziej uwspółcześnionym, o co zresztą trochę się z Agnieszką Taborską spierałyśmy, tam nie miałyśmy dokładnie takich samych spójnych wizji.
Ja myślę, że Agnieszka Taborska jest rzeczywiście bardzo przyzwyczajona do tych swoich wersji, więc pewnie nie tak łatwo było z nią w ogóle tutaj dyskutować.
To jest w ogóle odrębny temat, bo to jest jakby temat
kogoś, kto całe życie spędził z Rolandem Toporem,
tak,
prawda? Ja myślę, że to też ważne, że ty masz takie może nieco inne też spojrzenie i trochę z dystansem patrzysz też.
Znaczy ja w ogóle jestem bardziej zwolenniczką pluralizmu w literaturze i wydaje mi się, że obecnie rynek literacki no trochę cierpi na tym, że są za bardzo egzekwowane te wszystkie właśnie prawa autorskie, ten taki monopol, te wszystkie jakieś tam umowy podpisywane na wyłączność, tylko ty. Mnie się wydaje, że literatura żyje wtedy, jeżeli krąży, jeżeli jest obieg. Więc w ogóle byłabym za tym, żeby w tej chwili się ktoś szykował jakieś kolejne tłumaczenie Chimerycznego lokatora. Trochę żałuję, że przegrałam walkę o tytuł, a mówię o tym dlatego, że równocześnie przecież powstawała Anna z Zielonych Szczytów, czyli nie Ania z Zielonego Wzgórza, tylko Anna z Zielonych Szczytów.
Tak, i tam to już głośne to nowe.
No tak, ale właśnie jakby też miałam takie same refleksje już nad tytułem, dlatego że i nawet pisałam do Pio, znaczy pisałam, bo była pandemia, więc my się tak często też nie spotykaliśmy w tym roku, że le locataire chimérique, to słowo chimérique wcale nie oznacza chimerycznego w takim ujęciu charakteru, tylko że to może być lokator chimera, bo on jest zmienny i bardzo jakby chciałam, żeby ta powieść nosiła tytuł lokator chimera. Na co no właśnie były takie reakcje, że no nie, ale to już jest utrwalone w polszczyźnie, już odbiorca nie będzie wiedział, co to jest. A zależałoby mi na tym, żeby ten tytuł też był inny, skoro tłumaczenie jest inne. A druga, znaczy inny z kolei może aspekt, który też wydał mi się sensowny, żeby to przetłumaczyć jeszcze raz inaczej, to jest cały tam jest taki może niezbyt obszerny fragment, ale jednak konkretny fragment dotyczący kulinariów i temu, jak się Trelkowskiemu zmieniają gusta i co jadł kiedyś, a co je teraz. No i tam jest taki moment, kiedy on w takiej typowej knajpce paryskiej zamawia właśnie, zastanawia się, co zamówić. I tam jest lista potraw i między innymi tam są te słynne właśnie pomme à l'huile, czyli jakby wziąć słownik i tłumaczyć ze słownika, to pomme to są jabłka, l'huile to jest oliwa, czyli pomme à l'huile, jabłka w oliwie. Tymczasem dla osób, które mieszkały we Francji, tak jak ja, czy też osób, które na przykład mają w tej chwili współcześni młodzi tłumacze, mają już w ogóle refleks, że jeżeli nie wiem, czego dotyczy jakieś pojęcie, no to nie wiem, wrzucam to w Google'a i proszę, żeby mi pokazał obraz. A więc pomme à l'huile to nie są jabłka w oliwie, tylko to są pomme de terre à l'huile, czyli to są ziemniaki w oliwie. No i tego typu tam były właśnie niespodzianki w tym tłumaczeniu wcześniejszym. I jakby do dzisiaj są ludzie, którzy są przekonani, że pomme à l'huile to są po prostu jabłka w oliwie. No cóż zrobimy. Ale to też jest, bo to też cały czas, rozmawiając o nowych tłumaczeniach, też chcąc, nie chcąc, rozmawiamy o realiach tłumaczy poprzedniej epoki. Na przykład jak tłumaczono w czasach przedinternetowych, jak tłumaczono wtedy, kiedy nie można było wrzucić wszystkich swoich jakichś zapytań w eter, czy tam właśnie w internet, czy nawet na fora tłumaczy, prawda? Ja teraz widzę, jak tłumaczą, czy tłumacze literatury w tej chwili mają w ogóle refleks, żeby się wszystkimi swoimi wątpliwościami dzielić i po prostu prosić o pomoc. No, kiedyś to była naprawdę jednak samotna orga na ugorze, ewentualnie połączona współpracą z redaktorem. No i tutaj musimy oddać hołd naszemu wspaniałemu redaktorowi, którym jest Jan Gondowicz, który po prostu jest wirtuozem redakcji jednocześnie.
Który zredagował pierwszy tom, bo z kolei redaktorką drugiego tomu jesteś ty.
Tak, ale to jest zupełnie jakby inaczej. Inaczej chyba pracujemy z Janem, bo ja tę swoją pracę redakcyjną traktuję jako taką służebną i starałam się tam specjalnie nic nie zmieniać. Natomiast widziałam, że Jana aż po prostu paluszki spędzą, żeby tam, że on sam to mówił. To ci podkręcę, tam ci podkręcę. To było świetne, bo dzięki temu ten tekst nabrał takiego, no nie wiem, nie tylko życia, ale też no takiego smaczku. Tam jeszcze był inny problem.
To w ogóle jest niesamowita historia, tak historia, fabularnie.
Tylko, że nie
też
powinniśmy spoilerować. No, generalnie jest to historia lokatora, który w jakichś wielkich trudach zdobył mieszkanie, no i jak już zdobył to mieszkanie i myśli, że się będzie nim cieszył, to zaczynają się schody, bo się okazuje, że nic nie jest tak, jak się mu wydawało. No i w ogóle też jest
A poprzednia
problem.
Lokatorka wyskoczyła przez okno. No,
tak, jest. I rozbiła ważne. Szklone zadaszenie, które w połowie powieści zaczyna być reperowane, no i cóż, skończy się to w sposób nieoczekiwany, acz przewidywalny.
Nie opowiadajmy wszystkiego, dobrze.
Ale czyta się wartko. Znaczy, czyta się, myślę, wartko.
Bardzo.
Jeszcze tam były takie też problemy. Pamiętasz, kubły na śmieci, kontenery na śmieci, kosze na śmieci, bo tam są bardzo ważnym elementem tej scenerii właśnie. Są takie paryskie, wielkie kubku, takie kontenery, nie? Też zastanawialiśmy się, jak to dać. Tam dużo jest takiego słownictwa codziennego, paryskiego, no więc dobrze było mieszkać we Francji, żeby o tym wszystkim pisać, nie? Bo to są elementy krajobrazu bardzo takie.
Jest to też ciekawe, że podejrzewam, że jak ta książka wychodziła w latach 70., to myślę, że ona po prostu nie miała redakcji. I z Martą znaleźliśmy bardzo dużo
błędów też,
które no, teraz byłyby niedopuszczalne. W sensie, kto by pomyślał, że można opuścić kilka zdań, jak gdyby z książki.
Tak, przeskoczyć. Tak.
Czy na przykład inaczej je zupełnie przetłumaczyć.
No, nikt tego nie sprawdzał dokładnie pewnie wtedy.
I myślę, że to też pozostaje jakaś taka kalka wśród tych czytelników, którzy akurat wtedy czytali, czy chociażby nas, którzy czytaliśmy właśnie z tych starych przekładów. No ale pomimo wszystko i tak pozostał sentyment, więc jest jednak coś w tym, co się pamięta, co się zapamiętuje. I ja na przykład miałem zawsze tą wizję tego, żeby tego topora jednak wydać solidnie i dobrze i tak, żeby on mógł zostać na dłużej z nami niż na tak zwane jedno odczytanie.
Tutaj fantastyczne też rysunki samego topora znajdziemy w pierwszym tomie, w drugim też.
No to jest właśnie najtrudniejszy temat tak zwanych praw autorskich. Całe szczęście te ilustracje, które są ilustracjami do księżniczki Anginy, one były, jak gdyby wchodziły w prawa przy zakupie książki. Natomiast niestety jest to rzecz, która bardzo utrudnia zapoznanie czytelnika z twórczością topora, bo moim marzeniem osobiście jest, żeby wyszedł jeszcze tom dzieł zebranych, ale graficznych. Ja jako jako grafik jestem wielkim fanem też twórczości, przede wszystkim graficznej Topora.
Sam też jesteś autorem książek różnych graficznych i albumów.
Dokładnie i nie ukrywam, że Topor był jednym z tych rysowników, który właśnie jak byłem na studiach gdzieś tam mocno inspirował wyobraźnię graficzną. Natomiast no niestety zdobycie obecnie praw do tych wszystkich wspaniałych historii graficznych autorstwa Topora no praktycznie graniczy z cudem. Dlatego też ograniczyliśmy te rysunki jak gdyby do minimum. Nie wiem, czy coś się zmieni w najbliższych latach i czy będzie można na przykład nabyć to w jakiejś, że tak powiem, przyswajalnych w ogóle kwotach, no ale niestety na razie pozostaje to, że tak powiem, marzeniem tylko i jak mogę powiedzieć, że trzeci tom jest w przygotowaniu i na pewno się ukaże, to do czwartego tomu tak zwanego graficznego myślę, że na razie możemy tylko sobie pomarzyć.
A kto ma prawa? Właśnie syn?
Czy... No właśnie to jest bardzo tam skomplikowane, gdyż jest to rozbite pomiędzy agencję plus ZAIX francuski i tak naprawdę jedni nie wiedzą i drudzy nie potwierdzają, w związku z tym, żeby tak naprawdę dojść do tego, czas spędzić bardzo dużo czasu.
To już może zostawmy tę dyskusję.
To są ważne rzeczy.
Ale to myślę, że to może dla słuchaczy naszych nie jest aż tak interesujące. Takie właśnie tutaj szczegóły dotyczące tych praw autorskich. Rysunki w każdym razie są znakomite właśnie w tym pierwszym tomie. Też ilustrujące, no bo to właściwie ilustracje do tekstu. Natomiast też bardzo ciekawy jest ten drugi tom dramatów, myślę, mniej znanych w Polsce. Czy to są takie teksty dla teatru, można by powiedzieć? Teksty,
one były wystawiane, nie? Ja może przeczytam listę, bo to trzeba... Żoko świętuje rocznicę, Zima pod stołem, mój ulubiony chyba, Ja i ja. Zastanawialiśmy nad brzmieniem tytułu. I potem są bitwy. Bitwa morska, bitwa ostatnia, bitwa na szczycie, bitwa wewnętrzna, bitwa Biwlin. No i potem już mamy posłowie Łukasza Drewniaka. Ale te teksty były... Znaczy...
No to pora akurat pod tym względem miał szczęście, jeśli chodzi o
teatr.
O teatr, bo rzeczywiście praktycznie wszystkie rzeczy w Polsce były wystawiane. Ja nie, było to tak dawno
był
temu.
Taki czas, tak, był taki czas, był modny.
W latach 90. I rzeczywiście one się pojawiały w różnych miastach, czy to w Opolu, czy nawet w Krakowie, w Gdańsku. Pojawiało się dużo interpretacji. Ja nawet pamiętam jedno przedstawienie Zimy pod stołem w Krakowie, na którym osobiście byłem i rzeczywiście było to wtedy wzruszające. Natomiast...
W jakim to było teatrze?
Oj, tego już właśnie nie pamiętam. To już było na tyle dawno temu, że już... Natomiast no oczywiście we Francji za życia Topora było tego dużo więcej, dlatego że on był, że tak powiem, sam jak gdyby w tych... prezentacjach uczestniczył, tak? Sam był aktorem, sam był jak gdyby twórcą tych spektakli, więc on bardzo chętnie wchodził w...
Był aktorem, nawet reżyserował też.
Dokładnie, dokładnie. Bardzo, bardzo chętnie wchodził we współpracę przy różnych produkcjach. Natomiast natomiast spotkałem się tak naprawdę z tymi utworami na początku w formie książki, czyli ogromne wrażenie na mnie zrobiły te 25 lat temu właśnie bitwy, które miały ogromny potencjał i jakiś taki niesamowity świat otwierały przed wyobraźnią młodego chłopaka i z przyjemnością się w tym zaczytywałem po wielokroć. Natomiast dzięki też bitwom potem trafiłem do kolejnych utworów.
Kilka jest tych bitew tutaj też mamy w tym tomie.
Tak, ale pamiętam nawet, że było to o tyle szczęśliwe, że to wydawnictwo, które wydawało to wtedy w latach 90., wydali chyba bitwy jako jeden tom. W związku z tym można było to już w całości przeczytać, oddechy do dechy, a potem już tylko powracać albo pożyczać komuś, żeby też to czytał.
Ja już sobie wyszukałam, że rzeczywiście w 2002 roku Zimę pod stołem pokazał Teatr Ludowy.
No. I to prawdopodobnie było.
A wcześniej Tadeusz Bradecki reżyserował w teatrze Ignacego Witkiewicza, w Teatrze Studio Warszawie.
W Warszawie.
I to było w 96 roku. I to jakby też nasza tłumaczka Ewa Kuczkowska ma to wszystko w pamięci, bo tutaj ja na przykład, znaczy mało ingerowałam, starałam się jak najmniej ingerować w tekst, jeżeli w ogóle już, to starałam się wytrzebić jakieś błędy czy jakieś niejasności, prawda? Bo tam były owszem takie błędy, też znajdowaliśmy różnice między wydaniem książkowym, na którym bazujemy, a tymi wersjami, które miała tłumaczka ówcześnie, czyli jakby sam tekst został później przez autora jakoś zmodyfikowany czy zredagowany, co zresztą się w przypadku utworów teatralnych zdarza dość często i zawsze się zdarzało. Także może tutaj takie różnice.
Jestem ciekawa, czy ten wybór też posłuży być może właśnie reżyserom, żeby też pokazać od nowa w nowej odsłonie Topora.
To są w jakimś sensie samograje, nie? Te sztuki, bo one są no tak jak Topor, czyli one są groteskowo, zaskakująco śmieszne, a jednocześnie właśnie zawsze zawierają jakiś no, ułamek taki trafiający, no jak nie w oko, to w serce.
Aczkolwiek są to miniatury, prawda?
Tak, są to miniatury.
Takie miniatury teatralne. Na pewno nie na duże sceny, tylko raczej na kameralne odsłony.
Możemy czytać te teksty i zarówno prozę, jak i dramaty też jako właśnie taką lekturę ciągłą, ale też można wybierać, jak wy tutaj proponujecie, jak powinniśmy czytać dzieła wybrane Rolanda Topora.
No z racji, że zrobiliśmy zbiór dzieł wybranych, bo Topor tego oczywiście dużo więcej, że tak powiem, stworzył, ale powiedzmy, że nie wszystko jest równe i może nie wszystko po prostu trzeba czytać, natomiast przygotowaliśmy taki wybór, który myślę, że daje taką możliwość właśnie przelecenia tego od deski do deski, czyli zaczęcia od pierwszego tomu, czyli od trzech najważniejszych powieści, potem skupienia się na dramatach i potem w trzecim tomie przejścia do tak zwanych miniatur, których będzie tam już kilkadziesiąt nawet dokładnie.
Przepięknie też wydane są te tomy, ponieważ mamy dużo światła, oprócz tego, że są ilustracje, to rzeczywiście jest dużo światła, stosunkowo duże litery, co nie też tak często się zdarza w obecnych wydaniach i co bardzo ważne, takie mamy czarne zakładki. Takie tutaj materiałowe też w tych książkach, co też ułatwia lekturę.
No jest to bardzo starannie wydanie, przy czym objętościowo akurat wystarczy, żeby kogoś znokautować. Zobaczyłam, jak dostałam ten pierwszy tom, to miałam takie, no, rzeczywiście. Jest to taki kawałek cegły, ta książka.
No, proszę się nie przerażać. W obecnych czasach to nie jest aż tak wielka objętość. Pierwszy tom około 600 stron.
Tak, prawda?
Tak, trochę mniej niż 600, ale drugi jest, dramaty są mniejsze.
No, w każdym razie jest to piękny przykład pracy zespołowej, naprawdę. Takiej lokatorskiej pracy zespołowej, czyli jakby lokatorzy z dawnych lat i z Krakowa, i z Warszawy połączyli siły, nie? Bo Jan Gondowicz jest z Warszawy.
No i myślę, że to był taki projekt, którego inaczej się nie dało zrobić, jednak zależało mi to też na tym, żeby ten Topor trochę przeszedł do kolejnego pokolenia, bo tak naprawdę znam troje ludzi, którzy się Toporem do tej pory zajmowali, czyli to jest właśnie Agnieszka Taborska, Jan Gondowicz i pani Ewa Kuczkowska. I tak naprawdę ze świecą by szukać kogoś, kto jeszcze w ogóle teraz mógłby powiedzieć słowo na temat twórczości Topora. I tak naprawdę dzięki temu, że udało nam się tą jego twórczość jak gdyby przenieść teraz właśnie na tłumaczenie Marty Eloy-Cichockiej i jak gdyby odświeżyć chociażby też dzięki posłowiu Drewniaka do drugiego tomu, uważam, że to może trafić właśnie na grunt młodych ludzi, którzy tak naprawdę no i jakby szukali, to trudne byłoby im znaleźć te książki obecnie w księgarniach.
A czy ten humor właśnie taki typowy dla Topora, czyli ten humor czarny, groteska, surrealizm, czy to jest coś, co dzisiaj możemy odczytywać jeszcze, czy dzięki właśnie tym nowym tłumaczeniom, czy nowym wydaniom jakoś ten humor, powiedzmy, być może trochę w inny sposób pokazujecie, bo się tak zastanawiam, czy młodzi czytelnicy w ogóle ten absurdalny jego dowcip są w stanie odczytać, czy pojąć, czy zrozumieć.
Mi się wydaje, że surrealizm jest cały czas obecny w naszym życiu. Nie trzeba chyba aż gdzieś go wyszukiwać. W sensie jest to coś, co... Zwłaszcza jeszcze ta faza, którą miał Topor, czyli tak naprawdę taka bardzo wrażliwe śmianie się, umiejętność śmiania się też samego siebie, co go kocham, że on właśnie tu nie chodziło o to, że on się wyśmiewał z kogoś. Tak naprawdę pokazywał, jaki ten świat jest, jak zrobić z tego ponurego świata coś, co może być fajne, dowcipne, coś, co może być jednak wyśmiane i jakby odwrócone, tak? Czyli jednak, że mamy coś, co nas dobija, coś, co niekoniecznie idzie zawsze po naszej myśli, a pomimo wszystko możemy sobie to obrócić w żart i wyśmiać to i dzięki temu zrobić sobie dzień.
Tak, ja myślę, że wisielczy humor, bo ja to nazywam wisielczym humorem, on się po prostu nie starzeje. Że to jest taki rodzaj dystansu do rzeczywistości, a jednocześnie absurdu. No na przykład ta historia, ten Joko, czyli cała ta, ten taki kongres nie wiadomo właściwie kogo i ci ludzie, którzy każą się innym ludziom za pieniądze nosić na plecach po mieście. No to można w tej chwili przełożyć na czy na pracę w Żabce, czy w Biedronce, czy w jakimś supermarkecie, czy na pracę w korporacji, jakby cały czas mechanizmy są takie same, no to się w ogóle nie zestarzało, właśnie wręcz przeciwnie. Wręcz powiedziałabym, że teraz jest trochę gorzej, nie, że jakby gra się toczyła jeszcze wyższą stawkę, natomiast on tutaj pokazuje, że to jakby uniwersalne mechanizmy zniewolenia, no tylko robi to w taki swoisty sposób, ale ja cały czas, bo ja tutaj powiedziałam na samym początku, nie, że dla mnie on jest słowiański, że dla mnie to wcale nie jest tylko taki francusko-surrealistyczny, taki tylko i wyłącznie taki konceptualny, nie, tak jak Francuzi lubią. Właśnie on dla mnie jest słowiański, znaczy jakby to jego pochodzenie gdzieś w tym takim wisielczym humorze się przejawia.
No właśnie, bo to też ciekawe pochodzenie miał Topor.
No my też pokazujemy tak naprawdę mały fragmencik tego, co on stworzył.
Tego jego dzieła, tak?
Trudno oceniać po tych dwóch tomach w ogóle całą twórczość jego, bo on był niesamowicie płodnym artystą i tego jest tak naprawdę masa. Można by jeszcze kolejnych 6-10 tomów tak naprawdę zrobić, ale też...
No myślę, też pytanie, czy tak, czy by
też myślę, że nie o to,
to
chodzi,
nie było tylko właśnie dla koneserów, czy rzeczywiście jakiś...
To tutaj na pewno też fanów. Fajną rzeczą jest taka, są też rzeczy, które są pewnie trochę nieprzekładalne, czyli jest coś w rodzaju humoru, który może pozostać tylko w języku francuskim. Jest dużo na przykład audycji radiowych i audycji telewizyjnych, które on również robił, no których też nie ma sensu jak gdyby już przywoływać, prawda? A pomimo wszystko one w swoim czasie robiły bardzo dobrą robotę. No, ja jeszcze na przykład jestem ogromnym fanem animacji, które dzięki właśnie, tak jak już wspomniałem, dzięki Marcinowi Giżyckiemu poznałem. No jest to klasyka tak naprawdę kina animowanego, na przykład Ślimaki, które też opowiadają historię takiego z pogranicza absurdu, ale jednak bardzo, że tak powiem, życiową i tak naprawdę pomimo wszystko człowiek wychodzi z tego filmu, no jednak zostaje mu bardzo głęboka myśl do przeanalizowania. Więc tutaj to jest tak naprawdę, no okej, Topor 1, Topor 2, może będzie Topor 3 i 4, ale tak jak mówię, to jest dopiero ułamek tego, co on w całym swojej twórczości, w całym swoim życiu zrobił i myślę, że dużo jeszcze może być takich spotkań czy z Agnieszką Taborską, czy z Janem Gondowiczem, żeby słuchać i opowiadać właśnie o jego twórczości.
Ale myślę, że tutaj najszybciej rzeczywiście będzie przejść przez teatr. Znaczy myślę, że tutaj teatr może nam pomóc przypomnieć Topora jakiejś szerszym rzeszom odbiorców. Znaczy tym takim właśnie młodszym. W ogóle myślę, że wiesz, trzeba by przez szkoły teatralne przejść z tym drugim tomikiem, że to jest świetne na przykład na dyplomy, absolutnie świetne.
Ale też literacko bardzo dobre i jeśli chodzi o prozę też.
No ja bardzo dziękuję. Ja mam nadzieję, że to wiecie, że to będzie teraz...
Dzięki tym tłumaczeniom oczywiście możemy to ocenić.
Dla mnie to jest bardzo przyjemne. Tłumaczenie prozy jest zupełnie, to jest zupełnie inna... To oczywiście jest wysiłek dużo, dużo, dużo większy, natomiast...
Przede wszystkim tłumaczysz poezję jednak.
Czy ja tłumaczę poezję, wiesz, Kasiu...
Sama będąc poetką.
Właśnie z tego samego powodu tłumaczę poezję, co piszę poezję, bo ja po prostu nie mam czasu, ale tutaj Pio jakoś wynegocjował, bo to wymaga...
200 stron ten chimeryczny lokator blisko.
No tak, tak, tak. To jednak dla mnie to było duże wyzwanie, żeby sobie spróbować wygospodarować tyle czasu, żeby przekładać. No ja oczywiście chciałam tłumaczyć 10 stron dziennie, no ale to nie przy dzieciach, nie przy takim nakładzie pracy uniwersyteckiej. Ale tłumaczy się prozę niesamowicie fajnie, dlatego że się wchodzi w taki ciąg i to jest świetne. Znaczy ja bardzo lubię tłumaczyć i bardzo lubię tłumaczyć prozę. Właśnie szkoda, że tak mało.
No ale przy założeniu, że Marta nigdy nie ma czasu, w związku z tym trzeba się zdobyć na to i zaproponować taką pracę, no i w końcu się to uda, więc myślę, że po prostu trzeba wiedzieć, w którym momencie wsadzić patyk i tłumaczenie dojdzie do końca.
Ale na swoją obronę chcę powiedzieć, że jednak na tłumaczenie czekałeś krócej niż na redakcję.
Tak, tak.
No, cieszę się, że udało nam się spotkać dzisiaj w studiu, bo to też było bardzo trudno zorganizować to wspólne spotkanie. Marta Eloy-Cichocka ciągle, a to w Paryżu, albo w Meksyku, albo w Hiszpanii.
Ostatnio
w Hiszpanii. No właśnie. Ale wiecie, no, Pio też jest... w rozjazdach i w rozlicznych projektach też artystycznych. Ale dobrze, że udało się nam spotkać i dobrze przede wszystkim, że mamy te dwie książki przepięknie graficznie wydane, dwa tomy dzieł wybranych Rolanda Topora. To jest proza, przypomnijmy, Chimeryczny lokator, Księżniczka Angina, Bal na Ugorze i tak, tom ja tutaj, dramatów, jeszcze też
tak,
przypomnijmy.
Ja czytam tak, jeszcze raz, czyli Rzoko świętuje rocznicę, Zima pod stołem, Ja i ja, no i potem Bitwy. Bitwa morska ostatnia na szczycie, Wewnętrzna i Bitwa Wiwlin. Naprawdę świetne książki, bardzo, bardzo polecamy. Niech one się rozchodzą szeroko i niech trafiają wszędzie. Są prześliczne.
Prześliczne, prześlicznie, graficznie wydane. A dzisiaj gościliśmy tłumaczkę i redaktorkę dzieł Rolanda Topora, czyli Martę Eloy-Cichocką i wydawcę Pio Piotra Kalińskiego. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy ślicznie.
Dziękuję.